Znowuż jesteśmy bliżej ojczyzny. Tak jak było wspomniane tutaj, bardzo ważnym dla mnie i dla Ciebie jest to, żeby wykorzystywać to, co się uczymy w praktyce. Po prostu stosować to, co się uczymy i wtedy jest łatwiej funkcjonować, łatwiej jest pamiętać o tym. Zawsze się jakoś do czegoś przygotowujemy, jeśli wyjeżdżamy gdzieś tam i chcemy pobyć tak jak tutaj, no to bierzemy sobie jakieś tam rzeczy, które będą nam potrzebne na wyjazd. A w sumie raz tutaj mamy sprawę spotkania się z Panem i bycia gotowymi na takie spotkanie. I dla mnie i dla Ciebie jest to bardzo ważne, abyśmy nie byli zaskoczeni w chwili, kiedy wróci i pomyśleli sobie wtedy, co ja zrobiłem z tymi dniami, które dał mi Bóg przeżyć na tej ziemi. Czy ja je wykorzystałem? Czy one zostały dobrze wykorzystane? Czy je zmarnowałem gdzieś? Czy tylko mieć codziennie świadomość, że dobrze wykorzystuję ten czas, że to nie jest marnowanie czasu, że z mojego życia ktoś będzie miał pożytek, że to nie jest życie egoistyczne tylko dla siebie, ale to życie ma jakieś znaczenie też dla innych ludzi, ma jakiś wpływ na innych ludzi. Że nie tylko żyję, żeby mi było fajnie, ale żyję po to, tak jak Jezus żył na ziemi, żeby Tobie dzisiaj było przyjemnie żyć na ziemi, żebyś Ty miał dzisiaj zadowolenie, że jesteś dzieckiem Bożym, że możesz się modlić, że może w niebie Ojciec Cię wysłuchiwać. Przyjemność to jest coś bardzo cennego, coś bardzo ważnego. Jeszcze komuś takiemu jak ja czy ty, wielka rzecz, wspaniała rzecz. Dalej w tym pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, 5 rozdziale, 6 wiersz, czytamy: przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. O jaki tu sen chodzi? Czy tu chodzi o to, w ogóle nie śpijmy? To znaczy, my jesteśmy powoli na dobrej drodze. Coraz mniej śpimy, coraz więcej funkcjonujemy, a więc nie wiem, czy dojdziemy do punktu, w którym w ogóle nie będziemy spali, tylko cały czas będziemy się zgromadzać. Chyba raczej mało realne. A więc to nie chodzi o takie coś. Nie chodzi o to, żeby nie spać w ogóle fizycznie, żeby nie chodzić spać w nocy, żeby cały czas czuwać, cały czas, ale jednakże coś to ma trochę wspólnego z nocami, trochę ma coś wspólnego z tym, czy spanie dla nas jest jakimś bożkiem, którego lubimy czcić, dając mu wielkie swobody w naszym codziennym życiu, czy lubimy się tak wysypiać, tak sobie leżakować później, tak sobie, och, to tak dobrze, sobie poleżeć jeszcze trochę pospać, poleżeć, podrzemać, nie? Aż przyjdzie bieda. A więc czy myślimy sobie rzeczywiście, czy ile tego w rzeczywistości potrzebujemy? Ale tu jeszcze bardziej chodzi o duchową senność, taką, kiedy człowiek duchowo śpi, po prostu człowiek nie funkcjonuje inaczej, rozumiecie, człowiek kiedy śpi, to prawdopodobnie nie je, tak? Ktoś je z was, niektórzy może przez sen jedzą, nie wiem, mają nawyki, że sięgają przez śpiąc, też mogą sięgać, ale to jest raczej ewenement, jakieś fenomeny, które to potrafią czynić gdzieś tam, tak mają pociągnięcie do jedzenia. Ale tu chodzi o to, że człowiek kiedy śpi, to nie je. Chodzi o to, nie śpi, jedz, karm się. Wykorzystuj czas, żeby spożywać chleb z nieba, żeby pić ten napój z nieba, żeby karmić się ciałem Jezusa i krwią Jezusa, żeby żyć, obfitować, żeby nie było tak, że człowiek, powiedzmy, funkcjonuje ileś godzin i w sumie ani trochę nie spożył Chrystusa, ani trochę nie skosztował, ani trochę nie nabrał sił z Chrystusa Jezusa, tak? Idzie człowiek, to jest jak spanie po prostu. Człowiek w tym czasie nic nie nabył. Kiedy człowiek duchowo nie śpi, to ten człowiek karmi się Jezusem i w pracy, i gdzieś coś jest, to westnie do Boga, coś porozmawia z Bogiem, coś przemyśli sobie. Ten człowiek nie śpi, funkcjonuje, żyje i chodzi właśnie, żeby nie spać, żeby wykorzystywać czas. Żeby nie było tak, że człowiek przeleciało 10 godzin i człowiek w sumie nic z Bogiem nie było. No to znaczy przespał człowiek ten czas. No może robił jakieś rzeczy, ale duchowo spał ten człowiek w tym czasie. Później dziwi się, że coś tu się nie powiodło, czy tam się nie powiodło. Ale czuwajmy, bądźmy trzeźwi, bądźmy czujni. Musimy mieć świadomość, że potrzebujemy wykorzystać czas. Jeżeli na czymś nam bardzo zależy, to wtedy też jesteśmy gotowi na wiele poświęceń, żeby to coś osiągnąć. Wtedy możemy i potrafimy wykorzystywać czas w tej sprawie, ponieważ na tym nam zależy. Zależy nam na tym, aby stanąć przed Panem i żeby Pan powiedział: sługo dobry i wierny. Zobaczcie, że Pan mówi o tym słudze, który miał czekać u drzwi. To nie był sługa, który spał i czekał. I Pan przychodzi, otwiera drzwi, a sługa na stołku siedzi i śpi i chrapie. To Pan przeszedł i poszedł. I sługa nawet nie wie, że Pan przyszedł już. Pan pokazał, że miły mu jest ten sługa, który czuwa cały czas przy tych drzwiach, który nie śpi. Tak samo jak powiedział do apostołów: dlaczego śpicie? Prosiłem was, żebyście czuwali ze mną tą godzinę, kiedy będę się modlił. Dlaczego śpicie? Nie śpijcie, czuwajcie. A więc już wtedy Pan pokazywał, że jest taka fizyczna senność, kiedy człowiek jest skłonny do zasypiania szybkiego, jest duchowa senność, kiedy człowiek też jest skłonny do przesypiania dni. Później się człowiek przychodzi na zgromadzenie, na przykład po tygodniu, i człowiek nie wie w sumie, jak minął ten tydzień. Nie ma nic z Bogiem. Przychodzi i nic nie ma. Tak jakby, rozumiecie, w tygodniu człowiek przespał całe 6 dni i przychodzi na zgromadzenie, siada i pusto, nic, zupełnie nic. O tym mówi Pan, żeby w ten sposób nie żyć, w ten sposób nie funkcjonować. Bo to nie jest dobre. I to, co się dzieje tutaj, to jest coś, co jest takim wprowadzaniem do tego, co jest miłe Panu. Bo jeśli my nie śpimy duchowo, to powstają czy pieśni, czy powstają świadectwa, czy powstają jakieś doświadczenia, które pokazują rzeczywistość, że Jezus nadal używa swój lud tutaj na ziemi. I kiedy my się zgromadzamy, to żeśmy nie spali w ciągu tych dni, później ujawnia się poprzez budowanie się i usługiwanie sobie nawzajem. I wtedy jesteśmy zadowoleni, jesteśmy szczęśliwi. Stąd może się to bierze, co było wspomniane, że człowiek słucha i to szybko ucieka. Bo rozmawiaj z tym, który śpi. No siądź, śpi człowiek, nagadaj, ile chcesz. Obudzi się i w sumie nie ma reakcji, żadnej reakcji nie ma. I czasami jest tak, że ludzie są na zgromadzeniu, nasłuchali się, opuścili zgromadzenie, nie ma reakcji, tak jakby przespali całe zgromadzenie i idą i zaraz coś tam gadają o czymś, bo w sumie zasnęli, obudzili się ze starym filmem i dalej w tym filmie biorą udział i to, i tamto, i jeszcze coś, tak jakby w ogóle nie mieli udziału w zgromadzeniu, nic nie słyszeli, po prostu przespali, przeszło i tyle. A było, i o Gehennie było, i o niebie otwartym, ale oni po prostu ani tego nie stwierdzili, że to coś jest tak ważne i cenne, żeby to zachować. Można mieć oczy otwarte i spać. Po prostu umysł odjeżdża, człowiek myśli zupełnie o czym innym w tym momencie. Może analizuje jakieś inne sprawy. Wróg bardzo lubi zajmować umysł ludziom. W pierwszym liście Piotra, w 4:7, lecz przybliżył się koniec wszystkiego, bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Widzicie, człowiek, który śpi, ten człowiek przychodzi do modlitwy i gada regułki, które gada normalnie. bo tak mówi i każda modlitwa mniej więcej tak samo wygląda. To nie jest rozmowa i okazywanie potrzeby czy wdzięczności, tylko z gruntu ta modlitwa jest taka sama, jak była wcześniej. Człowiek powtarza i powtarza. Po prostu taki człowiek nie może się normalnie modlić, bo przesypia i jego modlitwy też są śpiące. Człowiek, który jest trzeźwy, ten człowiek jest na bieżąco w modlitwie też. Ten na bieżąco rozmawia z Bogiem o tym, co rzeczywiście dzisiaj jest jego doświadczeniem czy jej. I wtedy ta modlitwa jest miła Bogu. Tu nie chodzi o to, żeby mówić coś w ogóle do Boga. Bóg chce, żebyśmy trzeźwi byli i żebyśmy modlili się zgodnie z tym, co w rzeczywistości potrzebujemy, za co Mu dziękujemy. A więc bądźmy trzeźwymi, czuwajmy. Oceniajmy sytuacje, na które napotykamy, co musimy wybrać, a może jest potrzeba jakiejś reakcji, a może jest potrzeba, stąd możemy być, że w czasie dnia gdzieś idziesz, padasz na kolana, prosisz Pana, czy dziękujesz Mu za to, że Cię zachował, czy przeprowadził przez coś, normalnie funkcjonujesz, jesteś, jak może Słowo Boże mówi, że bez ustanku się módlcie. No, jeśli będziesz literalnie rozumieć, no to znaczy, ja cały czas mam się modlić i już nigdzie ani do pracy nie iść, ani nie jeść. Bez ustanku się módlcie, to znaczy, żyjmy cały czas w trzeźwości modlitwy, kiedy cały czas jesteśmy otwarci na to, żeby rozmawiać z Bogiem w każdej sytuacji. Coś zobaczysz i to może być poruszające i to może wywołać modlitwę. Zobaczyłeś wypadek, ktoś jest poszkodowany, już twój duch jest poruszony, możesz się pomodlić za tym człowiekiem, żeby Bóg darował mu życie, czy jej, żeby pomógł, może żeby uwierzyli, żeby nie zginęli z tej ziemi w ten sposób. A nie, to stało się, to przecież wypadków jest pełno na ziemi w tym momencie. A więc trzeźwość pozwala nam oceniać sytuację i chodzić cały czas w otwartości, w zastanawianiu się. Kiedy śpimy, to mijamy takie coś. No, przecież wszystkim się coś zdarza. Co tam. I też tym pierwszy Piotra, 5 rozdział, 8 wiersz. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc trzeźwość i czujność też jest nam potrzebna, żeby dać odpór diabłu, kiedy on próbuje coś nam mówić, coś nam wpajać. Kiedy jesteśmy trzeźwi, to zaczynamy słyszeć, jak on chce do nas coś powiedzieć i wtedy mu dajemy odpór. Ale kiedy przysypiamy, to już jesteśmy w stanie wpuścić takie czy inne wiadomości i wtedy się okazuje raptem, że rozmawiałeś przed chwilą z człowiekiem, zachowywał się normalnie, a za chwilę widzisz, jest nienormalny jakiś. Jakieś myśli doszły do głowy, już się patrzy dziwnie na kogoś. To znaczy, że ten człowiek nie był trzeźwy w tym czasie, zasnął sobie duchowo. I diabeł powrzucał jakieś informacje i człowiek już jest zupełnie inny. Jak człowiek jest trzeźwy, to da odpór diabłu. Ale jeśli traci trzeźwość, to przyjmie, co diabeł mówi, tak swobodnie. To wtedy wchodzi, jakby lał do pustego jakiegoś garka po prostu. Kto co chce, tam naleje. Pamiętajmy o tym, że żyjemy na tej ziemi, gdzie pierwsze musimy mieć społeczność z Bogiem, a drugie musimy dać odpór diabłu. Żeby mieć zdrową społeczność z Bogiem, musimy dać pewny odpór diabłu, żeby to nie było coś, a może ja nie wiem, a może tak ma być, czy coś tam. Może ja mam chodzić taki znużony, czy taka znużona. Nie, masz chodzić szczęśliwym, szczęśliwą. Radujcie się w Panu zawsze, jest powiedziane. A więc oznaką trzeźwości jest radość Panu. To znaczy człowiek cieszy się Panem. Nie wolno zasypiać, nie wolno pozwolić, aby wróg w tym czasie coś tam powrzucał. To tak jak zaśniesz w domu, a przyjdzie jakiś kpiarz z ciebie i ci porobi w tym domu różne rzeczy, żeby zakpić z ciebie, jeszcze ci coś tam zabierze, coś zostawi innego i jak prześpisz, to raptem budzisz się, patrzysz, co to było. I to samo jest w głowie, w sercu. Jeżeli człowiek nie będzie tego pilnował, to diabeł lubi kpić z chrześcijan. I raptem patrzy, skąd mi się to w głowie nabrało, skąd mi się takie jakieś dziwne rzeczy, niechęci nabrały, skąd mi się modlić nie chce, nie zależy mi już na tym czy na tamtym. No bo człowiek przesypia sobie duchowo i diabeł to wykorzystuje zaraz. I też z pierwszego rozdziału tego pierwszego listu Piotra, 13 wiersz. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W sumie dużo Piotr pisze o tej trzeźwości, o czujności. On wiedział dobrze, co to jest. Z chwilę stracić czujność czy trzeźwość. Jak diabeł szybko kombinuje, jak wciągnąć człowieka w pułapkę. A więc dla mnie i dla ciebie to jest bardzo ważne. Bądźmy czujni i trzeźwi, bez względu, gdzie jesteśmy. Czy na zgromadzeniu, czy poza zgromadzeniem, czy w pracy, czy w domu. Przecież zobacz, możesz sobie zadowolona pracować w kuchni i cieszyć się czymś. I raptem diabeł, nie podoba mu się szczęśliwa chrześcijanka. Już przyjdzie, już coś powie, albo ktoś zadzwoni i podzieli się jakąś nową wiadomością na temat kogoś. I już przemyślenia, już raptem coś spadło i koniec. Nie ma radości. Pilnuj tego, co pańskie. Nie daj się okraść tego, co pańskie, bo to jest cenność. Nie każdy z nas będzie szczęśliwym, bo do Pana należymy. Pańscy jesteśmy i wracamy przed Jego oblicze. A więc On chce znaleźć nas taki, kiedy dajemy odpór diabłu. Nie przyjmujemy zła, przyjmujemy dobro. W pierwszym liście do Tymoteusza, 3 rozdział i 2 wiersz. A w sumie możemy od pierwszego. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry, nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, niezadzierżysty, lecz łagodny, niestwardliwy, niechciwy na grosz. A więc ta trzeźwość, o której tutaj czytamy, nie dotyczy alkoholu, bo później mamy nie oddający się pijaństwu. Chodzi tu o trzeźwość ducha. Chodzi tu, że ten człowiek nie śpi duchowo. Jest duchowo trzeźwy, czujny i obserwuje i widzi, co się dzieje wokół niego. Nie jest człowiekiem, który przestaje patrzeć, przestaje widzieć. O, jego oczy, jego uszy duchowe służą do tego, by patrzeć, widzieć, słuchać i słyszeć. To, co jest potrzebne, przyjmować, to, co niepotrzebne, odrzucać. Tak samo jest z rodzicami. Są wyczuleni na to. O, w pokoju coś cicho, nie? Cisza dla rodzica oznacza, że dzieci się czymś zajęły. A więc słucha, obserwuje, reaguje, żeby się nie stała komuś krzywda. I taki, kto chce być biskupem, musi umieć słyszeć i reagować. Nie zawsze cisza wśród chrześcijan oznacza, że oni są w porządku. Czasami coś się już dzieje i wtedy człowiek się zamyka, blokuje, wycisza się, ale to nie jest cisza, o której mówi Pan. W ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. To jest cisza, kiedy człowiek przestaje być czynnym członkiem Kościoła. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale, a powiedzmy od 32 wiersza. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Jest to tak, jak u człowieka, który odjechał, zostawił dom swój, dał władzę sługom swoim, każdemu wyznaczył jego zadanie, a odźwiernemu nakazał, aby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapije, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Zobaczcie, że kiedy przychodzi na nas czasami senność, to jesteśmy w stanie wygrać z nią, kiedy zajmiemy się czymś, zaczniemy coś robić, coś wykonywać. Jeżeli chrześcijanin czy chrześcijanka wykonują pracę dla Pana, to nawet kiedy przychodziłoby jakieś takie zmęczenie doświadczeniu, to ten człowiek pokona to. A więc też i pracujmy dla Pana, wykonujmy pracę dla Pana. Nie tylko siedźmy czuwając, ale czuwajmy też, wykonując pracę, abyśmy byli znalezieni ci, którzy wykonują pewne zadania, które pomagają też im osobiście doświadczać, że coraz bardziej potrzebują Pana, a więc więcej się modlą, a więc więcej wygrywają z jakąś tam sennością duchową. Ogólnie wszystko chce się uśpić. Ludzie zasypiają i gdzieś mają swoje sny chrześcijańskie, które są nierealistyczne całkowicie. Zupełnie coś innego pokazują niż mówi Słowo Boże. Księgi Objawienia już wspominaliśmy to, ale jeszcze raz przeczytajmy. Z trzeciego rozdziału, trzeci wiersz. I ten drugi. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie Cię zaskoczę. I od 10 wiersza, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Bądźmy czujni, bądźmy trzeźwi. Kiedy czujesz, że jakaś taka duchowa ospałość cię próbuje ogarnąć, weź się, ubierz. Azymut, jakiś brat, jeśli siostra, to siostra, czy jak, odwiedź, porozmawiaj, pośpiewajcie razem przed Panem, poczytajcie, zbudujcie się nawzajem, a może ktoś potrzebuje właśnie takich odwiedzin i w tym momencie nabędziesz ożywienia takiego, które ci jest potrzebne, żeby duchowo nie zasypiać. Jeżeli nawet próbuje cię coś czasami zdołować, masz jakieś doświadczenie trudne w tym momencie, najlepszym jest odwiedzić kogoś potrzebującego, dać mu siebie, dać mu swój czas. Pan cię wtedy napełni i to ucieknie, to minie. Kiedy ty usługujesz, Pan usługuje tobie. Żeby nie dać się złapać pułapkę, że ty wtedy mówisz, a ja jestem taki niegotowy, usiądziesz i zaśniesz. Po jakimś czasie widzisz takich ludzi, oni śpią już duchowo. Bo w odpowiednim czasie, zamiast reagować, to po prostu nie reagowali. Pozwolili na to, żeby ta duchowa ospałość coraz bardziej ich ogarniała i coraz bardziej, no i w końcu zasnęli. No i żyją sobie jakoś, ale to już nie jest życie. Ani modlitwa, ani służba, nic nie funkcjonuje już prawidłowo. Pan Jezus chce, abyśmy byli gotowi. Byśmy byli gotowi, kiedy nawet przyjdzie ta już końcowa próba, żeby Kościół był gotowy na to, aby przejść tą próbę. A więc kiedy czuwamy, kiedy jesteśmy zbudowaniem dla innych, kiedy ktoś sobie fizycznie pójdzie spać, bo ma swobody takie, że może i spać, a ktoś myśląc o innych nie dosypia, bo wie, że potrzebuje ktoś tego wsparcia, pomocy, to zobaczcie, jak ten człowiek ożywia się w tym momencie i znowuż ten Pan jest blisko. Pamiętaj, że martwe członki Kościoła nie mogą funkcjonować. Każdy z nas musi być ożywionym członkiem Kościoła, więc każdy musi być tym, który widzi potrzebę w Kościele, widzi Pana, który chce używać tego kogoś w Kościele, widzi, że jestem potrzebnym, nawet może w tych małych sprawach, ale jestem potrzebnym czy potrzebną i to porusza człowieka i powoduje to, że ten człowiek modli się o różne sprawy, bo widzi, że jest potrzebnym, że nie jest tak sobie, o po prostu jestem i tyle. Pamiętaj, że żeby być trzeźwym i czujnym, to trzeba pilnować tej sprawy. Wracając do tego pierwszego Tesaloniczan, siódmy wiersz. Albowiem ci, którzy śpią, w nocy śpią, a ci, którzy się upijają, w nocy się upijają. My już nie należymy do nocy, ale do dnia. My nie żyjemy już pod wpływem tego, jak żyje ten świat. My żyjemy pod wpływem dnia, my żyjemy w tym, co uczynił dla mnie i dla Ciebie Jezus Chrystus. A więc kolejna rzecz, która jest bardzo potrzebna. Czasami człowiek nawet nie widzi, że duchowo już śpi. pewne jakieś czynności, takie normalne człowiek wykonuje. O, otworzy Biblię, coś poczyta, ale zwróćcie uwagę, że przeczytał człowiek Biblię i wcale nie ma chęci zastosować to, co przeczytał. Po prostu tak przeczytał. Pomodlił się do Boga o różne rzeczy, ale okazuje się, że po modlitwie w ogóle nie myśli, żeby tak było w jego życiu. Po prostu to tak jakby odprawić coś i pójść dalej w tym momencie. Trzeźwy człowiek widzi potrzebę przeczytania Biblii, żeby ta Biblia wzmocniła, czy posiliła, czy napomniała. Modli się, to widzi potrzebę, żeby otrzymać od Boga to, co jest potrzebne, żeby przez to było uwielbione Boże imię. A więc taki człowiek szuka tego, co jest potrzebne i stale jest trzeźwym. Stale jest w społeczności z trzeźwym Panem. I funkcjonuje, w nocy jest pouczany przez Pana. I w nocy doświadcza, co może się wydarzyć następnego dnia. Już jest albo ostrzeganym, albo już wprowadzanym, albo Pan mówi o czymś, co będzie mogło się wydarzyć. A więc nawet w nocy Pan okazuje, że ten człowiek duchowo czujnym jest. 8 wiersz. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbice nadziei zbawienia. Bądźmy trzeźwi i bądźmy uzbrojeni w to, co jest nam potrzebne. Do czego jest potrzebna nam wiara? No, potrzebna jest nam, żeby mieć społeczność z Bogiem, żeby wracać przed Boże oblicze, żeby akceptować wolę Bożą, żeby słuchać tego, co jest napisane w Biblii, żeby się modlić do Boga, żeby oczekiwać, że Pan pomoże temu czy tamtemu, o którego się modlisz, tak jak słyszymy. A więc wiary potrzebujemy po to, żeby w ogóle żyć, funkcjonować jako Kościół. Kościół bez wiary to byłby... Co to za Kościół, który nie wierzy w sumie? Bez wiary nie można podobać się Bogu. To człowiek taki, no, funkcjonuje, ale no, wiara przynosi coś z sobą. Wiara sięga tam, gdzie niewidzialne i czerpie od tego, który jest niewidzialny. A więc potrzebujemy wiary. Potrzebujemy być uzbrojeni w wiarę. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, 4-5 wierszu, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Widzicie, dzisiaj mnóstwo ludzi zasypia duchowo. Nie widzą zagrożenia, które się dzieje wokół. Nie przygotowują się, żeby odeprzeć wroga. Nie przyjmują od Pana potrzebnych rzeczy, żeby nie dać się oszukać wrogowi. Rozumiecie, żyją, ale nie są w ogóle jakby nie są świadomi tego, pośród czego żyją. Decyzje i wybory są nieadekwatne do czasów, w których dzisiaj żyjemy. Pan nie chce znaleźć człowieka w takim stanie. Człowiek, który wierzy, zwycięża świat z jego pokuszeniami. Ten człowiek jest trzeźwy i czuwa i zwycięża świat. A więc jeżeli jest wiara zwyciężająca świat, to znaczy, że ten człowiek jest czujny i trzeźwy i daje odpór diabłu, który chodzi i próbuje, żeby gdzieś wcisnąć ten świat w tego człowieka wierzącego, a ten wierzący odpiera to. I jest wolnym człowiekiem, aby dalej mieć społeczność z Bogiem. Nie daje się zwieść, nie daje się pokonać przez diabła, władcę tego świata, ciemności. Wiara, Paweł opisuje jako też tarczę, która gasi wszystkie pociski złego. A więc czy ty jesteś bezpieczny, mając wiarę? Bezpieczna jesteś. W 100% jesteś bezpieczny i bezpieczna, gdy twoja wiara jest zdrowa, jest pełna w Chrystusie Jezusie. Wtedy te jady diabelskie nie mogą przenikać do ciebie. Ale weź trochę zaśnij, odpuść sobie trochę. Niech trochę ci to... nie będzie takie silne i już zobaczysz, już się zaczyna coś dziać, już coś szybko atakuje, już przychodzisz może na zgromadzenie, przed chwilą było fajnie, a potem już nie jest fajnie, już nie ma ochrony. W liście do Rzymian, 1 rozdziale, a przecież jest to prawdziwa bitwa, my to widzimy, jaka to jest prawdziwa bitwa. Jest tak realna ta bitwa, przecież to przez te lata to obserwujemy, tyle wydarzeń, które się dzieje między wierzącymi ludźmi. że widzimy tą bitwę coraz bardziej wyraźnie, jak ona się dzieje. Jak bardzo jest to potrzebne, żeby chodzić w Bożej zbroi. I tutaj wiersz 16 i 17. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I znowuż to życie, ożywienie, ta ochota bycia z Bogiem, ta ochota pokonywania przeciwności, wiara ci też daje spokój. Bez wiary człowiek walczy o coś swego, a wierzący człowiek nie walczy. Jest spokojny. Wierzący człowiek już wygrał. A jego zwycięstwem jest spokój. Pan Jezus zwyciężał i był spokojny. A więc zwycięstwo okazuje się poprzez to, że kiedyś było zupełnie inaczej, a teraz jest zupełnie inaczej. Jesteś wolnym, swobodnym, swobodną, szczęśliwym, szczęśliwą. Jesteś wierzącym człowiekiem, wiesz, że należysz do Pana. A On cię prowadzi, uczy ciebie, przeprowadza przez różne doświadczenia. W liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale, od 17 wiersza. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść dziedzicom obietnicy niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą, abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaliliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy, duszy pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchizedeka na wieki. Wiemy, że Bóg wykonuje swoje obietnice. Jest rzeczą pewną, że co Bóg zamierzy, to też i wykona. A więc Bóg mógł nas umieścić w ukrzyżowanym Synu, abyśmy umarli. Bóg mógł nas umieścić w zmartwychwstałym Synu, abyśmy nowe życie prowadzili, należąc już do wieczności. Bóg mógł dać nam wejrzenie poprzez to wieczne życie z Nim na zawsze. I to jest rzecz pewna, bezwzględnie pewna. Bo jeśli na Bogu się opieramy, to możemy być pewni. Bóg nigdy nie zawodzi. A więc jeżeli mamy nadzieję w Chrystusie Jezusie, to jest nadzieja pewna. To jest mocniejsza skała od wszystkich skał, jakiekolwiek by były, na której staniesz i może buzować falami, straszyć, nie zagrozić nic. Jest to rzecz pewna. A więc Jezus chce na pewno nas znaleźć jako tych, którzy mają nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Nadzieja nie zawodzi, a więc znowuż musimy być uzbrojeni w nadzieję przeciwko diabłu, który chce zabrać nadzieję, który chce sprawić, żeby człowiek zaczął się bać, lękać, być niepewnym, chwiejnym i gubić się w tym świecie i nie wiedzieć w sumie, co będzie może lepiej, czy żyć jak świat, czy żyć jak chrześcijanie. Człowiek, który chce się spotkać z wracającym Chrystusem i być gotowym na to spotkanie, jego życie musi być życiem nowym. W liście do Rzymian, 13 rozdziale, ci, którzy codziennie toczą boje, wiedzą o tym, że tak jest. Wiedzą o tym, że przez to, że wierzą, dają odpór diabłu, który podważa to, czy Jezus cię kocha, czy Jezusowi tobie zależy, na tobie zależy. Człowiek wierzący wyrzuca to precz. Nie zajmuje się tymi bzdurami w ogóle. Człowiek wierzący wie o tym, że Jezus poszedł za mnie na krzyż, a więc na pewno mu zależy. No kto by szedł za ciebie na krzyż, jeżeli temu komuś by nie zależało na tobie? A więc człowiek wierzący absolutnie nie słucha diabła w takich sprawach. Dlatego jest wolnym człowiekiem. Wiara daje wolność, swobodę podążania w kierunku wieczności. Nadzieja znowuż jest pewna tego, że Jezus wróci. To jest pewna rzecz. To jest po prostu pewniejsze od wszystkiego, cokolwiek możemy tutaj na tej ziemi dotknąć. Pewniejsze jest to, że wróci. I w tym 10 wierszu czytamy: miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem więc zakonu jest miłość. I kiedy Paweł pisze, abyśmy my, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia, on pisze o tej zbroi jako rzeczywistości walki z tym wrogiem, na którego napotykamy. A więc łącząc się z tym, co słyszymy i wiedząc o tym, że to jest rzecz pewna, że jesteśmy w olbrzymim doświadczeniu, chcemy wygrać tą bitwę, chcemy być znalezieni jako ludzie, którzy przygotowali się na spotkanie z Panem Jezusem. Nie lekceważ tego, co stało się na krzyżu, nie lekceważ tego, co stało się z otwartym grobem, nie lekceważ tego, że Pan odszedł tam i obiecał wrócić. Nigdy nie lekceważ tego. Zawsze bądź trzeźwy, zawsze bądź trzeźwa, zawsze czujni. Pamiętaj, diabeł chodzi jak lew ryczący, szukając kogo pożyć. Jeżeli nie będziesz trzeźwym, nie będziesz trzeźwą, to on będzie szukał w tobie czegoś, co będzie cię interesowało z ciemnej strony. On spenetruje twoje życie i będzie patrzeć, gdzie by cię pociągnąć w coś z tych ciemnych rzeczy. Jeżeli tylko zobaczy, że jest jakaś możliwość, to tam zacznie pracować, żeby pociągnąć. Ktoś lubi być leniuchem, ktoś lubi pracować, ktoś lubi, rozumiecie, bawić się, ktoś lubi, no to diabeł mu zorganizuje coś takiego, żeby ten człowiek miał to, co lubi, żeby nie zajmował się tym, co jest potrzebne w chrześcijaństwie. Wiemy dobrze, że to, co zrobiliśmy, pójdzie za nami. I te uczynki świętych, one świadczą o tym, że żyjemy, że funkcjonujemy, że nie jest to życie takie bezowocne, ale wydajemy owoc, wydajemy plon. W pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział, od 3 wiersza. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Żywa nadzieja. Kiedy On zmartwychwstał, myśmy wstali. Jakie to piękne. Dzisiaj jesteśmy sobie bliscy właśnie przez zmartwychwstanie, bo jeżeli byśmy byli sobie bliscy tylko przez śmierć, no to nie znalibyśmy nowego życia w ogóle. Potrzebujemy tych wartości nowego życia, radości, pokoju, łagodności, ochoty niesienia pomocy. Potrzebujemy tych wartości, żeby funkcjonować jako Kościół. Bez tych wartości to Kościół byłby marnym. Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie jest zachowane w niebie dla was, którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym, a więc przyjdzie czas i objawione będzie to. Przyjście Jezusa będzie tym zbawieniem. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć Go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Widzicie, kiedy człowiek nie bierze udziału, takiego rzeczywistego udziału w życiu chrześcijańskim, w zmaganiu się i w zwycięstwach nad wrogiem, czytając Biblię, ten człowiek czyta te miejsca, przychodzi i nic nie wywołują te miejsca czytane w człowieku, bo człowiek nie żyje tymi słowami, a więc są to tylko słowa do czytania i nic więcej z tym się nie robi. Ale jeśli człowiek żyje, funkcjonuje, jest trzeźwy, modli się, pracuje w winnicy pańskiej, to czytając takie słowa Piotra, to ten człowiek jest pod wrażeniem tych słów właśnie, które tak pięknie mówią o Bogu, o działaniu Boga, o miłości do tego, którego nie widzieliśmy, a jednak Go miłujemy, czekamy na Niego, chociaż wiemy, że chodził około 2000 lat temu w ciele po ziemi, odszedł do nieba, a my na Niego czekamy, bo wiemy, że wróci. I się przygotowujemy na spotkanie z Nim, bo wiemy, że wróci. Nie marnujemy naszych dni na te wszystkie rzeczy. Wiadomo, żyjemy, musimy żyć, musimy funkcjonować, ale nie dajemy się odciągnąć od tego, co jest potrzebne. Chcemy żyć w miłości do Jezusa. Chcemy Go miłować. Chcemy na Niego czekać z miłością. Chcemy być gotowi czynić sobie nawzajem to, co On chce, abyśmy czynili. Paweł pisze, że jest wiara, nadzieja i miłość, ale z tych trzech największa jest miłość. Miłość idzie na wieczność. Wiara, kiedy Jezus przyjdzie, ma finisz, koniec. Już patrzymy. Nadzieja też wykonała się. Miłość pozostaje, idzie dalej. Pierwszy Tesaloniczan jeszcze. 8 wiersz. 5. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary, miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. I dalej. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, lecz na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy czytamy o tym, doświadczamy czegoś pięknego. Bóg nie przeznaczył nas na gniew. Kiedy powołał Bóg mnie i ciebie do społeczności z sobą, to nie przeznaczył nas na gniew, ale przeznaczył nas na wieczność z sobą. Na wieczne radowanie się z Bogiem. A więc zgodnie z tym przeznaczeniem, czytamy w różnych miejscach Biblii, Paweł pisze, że Bóg przed założeniem tego świata już przeznaczył nas w Chrystusie, abyśmy byli synami, świętymi synami Boga. Więc to przeznaczenie jest piękne. Chwała Bogu za to. Niech Biblia, która jest księgą mówiącą do nas, niech raduje nasze serce. My możemy przeznaczyć dzieci, żeby były profesorami. Możemy sobie wymarzyć, żeby były nie wiem kim tam. Czy osiągnął to? Ale kiedy Bóg przeznacza nas na to, żebyśmy byli z Nim całą wieczność, Bóg jest w stanie to osiągnąć. Kto jest z tego zadowolony, że to Bóg przeznaczył nas do wieczności z sobą? Że nie przeznaczył nas na gniew? Raduj się tym codziennie, ciesz się. Panie, jak ja Ci dziękuję, żeś Ty mnie nie przeznaczył na gniew. Mógłbyś mnie przeznaczyć na gniew, ale wywołałeś mnie z tego świata i przeznaczyłeś mnie, abym był Twoim synem, Twoją córką. To jest przywilej, to jest chwalebne, Boże. Mogę żyć dla chwały Twojej. Nie będę spał już, to jest piękne, to zbyt piękne. Być dzieckiem Boga i spać. Halleluja, mogę się cieszyć. Pan mój, Bóg jest wspaniały. No i raduj się w Panu zawsze. Bo to o to chodzi właśnie. Nie śpij, kiedy czytasz takie wiadomości z Biblii. Przeznaczeni do tego, żeby należeć do Boga. Przeznaczeni do dobrych uczynków w Chrystusie Jezusie. Ciesz się tego i raduj się. To jest bycie trzeźwym. Trzeźwo czytaj Biblię. Nie śpij, kiedy czytasz. Czytając, raduj się, albo smuć się, kiedy ona do ciebie mówi i mówi ci, że to jest nie w porządku. Bądź człowiekiem, który czytając nie śpi. Wielu śpi, możesz zobaczyć, kiedy śpisz. Przeczytasz Biblię, zamkniesz. Nie wiem, co czytałem. No zupełnie. Ale kiedy człowiek myśli, to raptem patrzy to słowo. O Panie, to jest przecież takie piękne. I przypomni ci się, no i tutaj jest to przecież. I jeszcze w tym miejscu Pan na ten temat mówi. I zaczynasz się cieszyć tym. Panie, jak ja Ci dziękuję za to, że Ty dałeś mi to, że Ty mnie, takiego człowieka, powołałeś, ja bym był Twoim synem. To nie będę marnować na to, że ja będę żył jak synowie tego świata. Moje życie ma sens, nabrało sensu. Jest trawione teraz przez Boga, żebym nie wszedł brudny do wieczności. On mnie trawi. I ciebie trawi. I w tym czasie doświadczasz oczyszczania, doświadczasz, że żyjesz w sposób Boży, zajmujesz się sprawami Bożymi. piękne rzeczy. Bóg przeznaczył nas, abyśmy byli podobni do Jego Syna. To jest piękne, to jest wspaniałe. Rozumiesz, człowiek, który śpi czytając o tym, no czytałem o tym w Biblii wiele razy, to jest przecież w Rzymian 8:29. Nikt mnie nie zaskoczy, wiem, gdzie to jest napisane, ale czy ty tam żyjesz? Czy to jest coś, co cię cieszy, że Bóg cię przekształca i ty chcesz być przekształcanym, przekształcaną? Codziennie myślisz o tym wspaniałym dziele Boga w twoim życiu. Rozumiecie, ile ludzi śpi, czy nie? Tak diabeł usypia ludzi. Dlatego Bóg mówi, obudź się, nie śpi. Pan niedługo wróci. Czytaj Biblię trzeźwym człowieku będąc. Myśl o tym, co czytasz. Zajmuj się tym, co czytasz. Przyjmuj to, co czytasz. Módl się tym, co czytasz. Wtedy okaże się, że jesteś trzeźwym, czujnym. I w rzeczywistości Pan dla ciebie jest zbawieniem, jest zwycięstwem. Twoje ciało może być słabe już, ale twój duch będzie na taki zadowolony. Wdzięczny Bogu, że coś takiego przyszło do mnie i do ciebie. To jest najwznioślejsze oczekiwanie, jakiekolwiek znamy. Tak pies nie potrafi czekać na swojego Pana, jak chrześcijanie czekają na Chrystusa. Tak oblubienica, ta ziemska, nie umie czekać na swojego oblubieńca, jak Kościół czeka na swojego wspaniałego Chrystusa. Czekajmy tak. Przecież jest dla nas to coś fascynującego. Poznajemy Jego uczucia, Jego pragnienia, ale jeszcze Go nie widzieliśmy takim, jakim jest. I dla mnie, i dla ciebie, kochani, cząstki Kościoła, jest fascynujące zobaczyć Go takim, jakim jest i samemu być takim, jakim On jest. To jest to. To nas trzyma przez trzeźwości, to pozwala nam, że nieraz, chociaż ciało jest mdłe, to my zmuszamy do tego, żeby ono wykonało jeszcze pracę, która jest potrzebna. Bo chcemy być znalezieni wobec Pana, a jeszcze lepiej, On chce nas znaleźć, żebyśmy byli gotowi na to, aby spotkawszy się z Nim, cieszyć się Nim. Pamiętajmy, nie zasypiajmy. Tobie się może czasami wydawać, ja nie zasypiam, bracia, ja nie zasypiam. Ja może fizycznie czasami zasypiam, ale duchowo jestem trzeźwy i nie śpię. Rozumiesz, nie można nie cieszyć się takimi obdarzeniami od Boga, jeżeli się nie śpi. Nie można nie cieszyć się, bo to raduje serce nasze. To dodaje nam otuchy. Te Boże obietnice poruszają nami. Diabeł chce, żebyśmy zasnęli przy tych wspaniałościach, przy tych skarbach. Nie śpij. Pilnuj się, kiedy czytasz Biblię. Zastanawiaj się nad tym, co czytasz. Nie czytaj beznamiętnie, ponieważ to są słowa, które twój ukochany powiedział. Czy apostołowie przynieśli je przed oblicze nasze, abyśmy mogli je czytać? Bądź trzeźwy, bądź czujny, bracie. Pilnuj się zawsze. Niech nigdy nie zabraknie ci tego, że Pan twój wróci. Przyjdzie twój ukochany Jezus. Dla Niego żyjesz, dla Niego poświęciłeś życie, czy poświęciłaś. Dla Niego ograbiłeś się z tych wszystkich ludzkich radości, z tych wszystkich rzeczy, które cieszą ciało. Zamknąłeś się dla Niego, stałeś się Jego niewolnikiem, Jego niewolnicą, żeby tylko być z Nim. I to dla ciebie jest cenniejsze od wszystkiego. I wtedy czekasz na Niego. A On cię nie zaskoczy. A On cię przygotowuje i cię wprowadza w kosztowność. I doczytamy jeszcze do końca ten 5 rozdział, który umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. Chwała Bogu za to, co doznajemy. I w czasie tego obozu, i w czasie, kiedy tu jesteśmy, doznajemy, że coraz lepiej jest nam z sobą. Doznajemy te wiadomości, te z kuchni wiadomości, czy wiadomości po zgromadzeniach, jak ludzie chcą z Bogiem być. I to jest więcej interesujące i dla Boga być. I zaskakują się nawzajem dobrem. I to jest piękne, bo to świadczy, że przynajmniej jesteśmy budzeni, albo byliśmy obudzeni już przyjeżdżając na ten obóz i weszliśmy od razu w to, co jest piękne, bo to jest właśnie Chrystus. Amen.